I teraz popatrzmy na płciowość człowieka. Jest ciekawą rzeczą, że Pan Bóg tak nas zaplanował, jako jedyne stworzenie na świecie, które nie jest zaprogramowane w tej dziedzinie z detalami. Wszystkie zwierzęta, wszystkie zachowania seksualne mają przekazane w reakcjach popędowych. Wszystkie jelenie na całym świecie tak samo, nawet za oceanem. Rybki, ptaszki, motylki, owady, cuda, szaty godowe, śpiewy, tańce, rytuały, przepiękne, zero twórczości. Jedyny człowiek ma tylko pobudzenia o charakterze seksualnym. To się heteroseksualizm nazywa, to jest jedyna norma. Zobaczcie, jakie idiotyczne rzeczy muszę mówić, że jedyną normą u człowieka jest heteroseksualizm. Prawda? Proszę tam wykasować odpowiednio. Bo dzisiaj się próbuje, w tle miałem już to, dzisiaj się próbuje podawać 5 płci w dokumentach już światowych. Taki pan, który z panem, taka pani, która z panią, taki pan, który raz z panem, raz z panią, no i taki dziwoląg, taki pan, który z panią, prawda? 5 równoprawnych płci. Bzdura! Jest jedna norma w tej dziedzinie, to jest heteroseksualizm. Wszystko inne jest nienormalne, a działania są niezgodne z naturą, więcej, sprzeczne z naturą, czyli wynaturzone. Działania w innej konfiguracji niż kobieta, mężczyzna są wynaturzone. Sprzeczne z naturą, są na pewno bezpłodne i to nie tylko są bezpłodne w wymiarze płodności tej, o której myślimy, tylko są bezpłodne w ogóle, bezpłodne psychicznie, bezpłodne duchowo, są niszczące, degradujące człowieka. Jest dramat, że się daje prawo do tego, by ludzie mogli się degradować, prawda? W imię nie wiadomo czego. A tych, którzy wołają, że chorych trzeba leczyć, odsyła się do ciemnogrodu, bo chorych trzeba leczyć. Tak byśmy alkoholików poklepywali po plecach, ty to, ale nieźle pijesz. Byśmy, no, dokładnie to samo robimy z homoseksualistami. Dajemy im prawo do zawierania małżeństw, do adopcji, do nie wiadomo czego, prawda? Zamiast pomóc się leczyć po prostu. Jedyna, jeszcze raz powtarzam, orientacja. No, mam pokusy, żeby tutaj na boki, ale rzeczywiście tutaj niezrozumienie problemu jest straszne, bo nie rozróżniamy, że to ci, którzy nakręcają to lobby, wiedzą, co robią. Rozróżnijmy wyraźnie orientację homoseksualną, która jest wynikiem znaczy nie ma innych dowodów, jak tylko wynikiem kultury, uwiedzenia, jakiegoś tam zaburzenia w środowisku rodzinnym i tak dalej. Ale generalnie może być orientacja chora, ale to nie ma nic jeszcze wspólnego, albo inaczej, nie determinuje to działań homoseksualnych. Jeżeli znaczna część z nas nieżyjących w małżeństwie, mimo że są heteroseksualni, nie są uprawnieni do działań. Ja tutaj też nie jestem uprawniony do działań heteroseksualnych, tylko z jedną, jedyną kobietą. I to tylko w określonych okolicznościach, za obopólną zgodą, w dobrych warunkach psychicznych, fizycznych, duchowych, moralnych i każdych innych, prawda? To jest bardzo... A tutaj się próbuje przyzwalać na działanie, które zresztą pogłębia chorobę. Czyli jeszcze raz, orientacja homoseksualna, no jest chorobą. I trudno osądzać człowieka za chorobę, którą nawet nabył ze swojej winy, ale to już trudno. Natomiast działanie homoseksualne powinno podlegać kontroli rozumu. I przyzwolenie na działanie nie ma racji bytu, bo działanie pogłębia chorobę. Źródłem choroby jest działanie zwykle. I nikt nie potępia homoseksualistów, który mówi, że nie wolno zaaprobować działań związków. Zresztą te związki są znacznie częściej zmienne niż związki heteroseksualne. Ktoś tam liczył, ile tysięcy partnerów ma przeciętny homoseksualista, to się w głowie nie mieści. Prawda? To wszystko to rzeczywiście jest wynaturzone. No dobrze, i dopiero na tym tle człowiek ma pole do zaprogramowania przez siebie, ma pobudzenia, ale jak to ma zrobić? To jest jego pole twórczości. Jakbyśmy jakąś parę wyizolowali na bezludnej wyspie, oni na pewno dorastając by doszli do tego, żeby współżyć. Ale pewnie byśmy się strasznie oburzyli, że oni robią wszystko źle. Niezgodnie z obowiązującymi kanonami Europy Zachodniej czy jakiegoś tam świata. Prawda? I teraz w to miejsce puste, niezagospodarowane, miejsce dla twórczości, dla każdej pary z osobna, próbuje się wciskać jakiś jedynie słuszny model. I robią to ci, którzy zarabiają na bałaganie. Jaki model wcisną? Oczywiście generujący problemy, żeby się zmieniali partnerzy, żeby się rozpadały związki. To jest stan dzisiejszy w Polsce. Stworzono pewną wizję seksualności, która nie prowadzi do pogłębiania więzi mężczyzny i kobiety. I tą wizję przejmują dla siebie małżeństwa i dziwią się, że im się wszystko sypie w tej dziedzinie. Teraz akurat na świeżo, bo przez internet sporo tam do mnie piszą listów, ledwo nadążam z odpisywaniem. Właśnie takich mężczyzna pisze, załamany, że u nich jest wszystko źle. Opisuje ze szczegółami, jak to niespożycie wygląda. Ja mu mówię, kto mu powiedział, że to jest źle? Filmów się naoglądał? On się przymierza do czegoś. To jest ani mądre, ani realne, ani jak. Prawda? Tylko no, porównali się do jakiegoś wzorca, który wciśnięto w to puste pole. Przecież jeżeli mamy to pole niezagospodarowane, to jakkolwiek kiepsko by to szło, to jesteśmy dla siebie najlepsi. Bo jedyni. Prawda? Jeżeli nie mamy doświadczeń, to też jest kultura podpowiada, że trzeba się nauczyć, że trzeba doświadczenia zbierać, prawda? Żeby to być wspaniałym. Nie wiem, kim? Samcem chyba, chociaż no, nawet nie. Prawda? I tych zabiegów ze strony właśnie tej kultury przez małe K jest mnóstwo, żeby ludziom zrobić w głowach w tej dziedzinie bałagan. Na dziewczątka się poluje, o tak rysuje młodzieży takie rysuneczki. Dziewczynom to rysuje tak, jak wygląda dziewczyna w tej materii. Już zrobię, nie pozbawię was tej uciechy. O, dziewczyna wygląda mniej więcej tak. O, tak wygląda dziewczyna. To wielkie to są uszy, prawda? Wystarczy naszeptać. I to się robi. W wieku 12 lat szepcze się milionom dziewcząt na ucho. Oczywiście trudno szeptać, zatrudnić szeptaczy do szeptania, więc się robi pseudoszeptanie. Intymne kąciki w gazetkach dla dziewcząt. Konkursy, opisz swój pierwszy raz. Nie musi być prawdziwy, bo 12-latka przeczyta swój pierwszy raz, no to odłoży. Porządna 12-latka. Ale nie musi być prawdziwy. Pofantazjuj. Jak ona zacznie fantazjować i powie, że pierwszy raz to będzie z mężem, po ślubie, pięknej scenerii, no nie, wyśmieją, a na pewno nagrody nie dadzą. To ja im napiszę takie rzeczy, że im gały z orbit wyjdą, prawda? I zobaczmy, co się stało. Dziewczynka 12-letnia zdecydowanie przedwcześnie zaczęła myśleć o współżyciu zdecydowanie przedwcześnie. Z sobą w roli głównej, nie o jakimś tam współżyciu i jeszcze w formie patologicznej, żeby nagrodę dostać. I za chwilę ona zacznie czytać erotyki, bo przecież nie pornografię. Jeszcze sobie poczyta listy do redakcji, jak ta koleżanka była pod natryskiem z kolegą, jak było pięknie. Redaktor bez strony, no chyba nic tam złego w tym nie ma, bo przecież nic nie robili i tam. Tak jak napisała listka się lat 16, to Marysia lat 17 mówi, Holender, jestem opóźniona. I tak się steruje wyobrażeniami w tej dziedzinie. Dziewczyna, która nie ma wizji pięknej miłości, a coraz więcej dziewczyn nie ma, ma pornograficzną wizję, nie jest w stanie w swoim małżeństwie zaproponować wizji szczęściodajnej. To jest dramat. Najważniejszy organ seksualny jest tutaj, między uszami, nie między nogami naprawdę. Tu jest centrum sterowania. Jak się zaśmieci 12-letnim, 13-letnim dziewczynkom mózg, to one są klientami na całe życie. Chłopakami jest inna sprawa, chłopak wygląda inaczej. Narysujmy chłopaka. Ma, o, wiem jak wygląda chłopak, nie? Ma takie wielkie gały z kolei. Jesteśmy wzrokowcami. Nie ma pisemek dla chłopaków. Natomiast są obrazki. Jak się interesuje samochodami, to dawaj samochody i gołe baby na maski posadzić. Nie? Nawet niekoniecznie takie do końca gołe, ale tak trochę. No. I mówi się takiemu 12-latkowi, słuchaj, pamiętaj, ty jesteś mężczyzną, sam Pan Bóg tak cię stworzył, ty reagujesz na piękno ciała kobiety i to jest normalne, ciesz się tym, tralala i tak dalej. I on ogląda lekko porozbierane kobiety i rzeczywiście mieli rację, jest przyjemnie. Tylko, że on nie wie, w jaką pułapkę wpada. Bo za chwilę te same porozbierane lekko kobiety przestaną mu przynosić przyjemność, sprawą znużenia, te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. No to będzie troszkę bardziej porozbierane, prawda? I znowu działa. I nie ma granicy, aż będzie musiał sam działać, gwałcić, być może mordować, jeżeli nie postawi gdzieś tamy, coraz trudniej jest tą tamę postawić. bardzo wielu mężczyzn wchodzących w małżeństwo mają zdeformowane myślenie, mają pornograficzne myślenie. A zaczęli od lekko porozbieranych kobiet. Oczywiście potem za tym idzie samogwałt, który dopełnia przyjemności, bo jest napięcie rozładowane, prawda? I to się jeszcze potem mówi, że to jest taki normalny etap rozwoju. Panowie wychodzą w kitlach, panowie profesorowie, prawda, z tytułami, mówią, że to jest normalne, że to jest tak. Nie jest normalne, jest to cofnięcie się w rozwoju. W drodze do pełni panowania nad sobą, do pełni ofiarowania siebie w miłości. Czyli zobaczmy, nasze dzieci, 12, 13, 15, w najtrudniejszym dla nich okresie dojrzewania, kiedy pojawiają się nowe bodźce, z którymi nie wiedzą, co robić, są już zagospodarowane na przyszłość. To nie chodzi o to, żeby one dzisiaj zaczęły. Nie! Żeby one tylko miały spaczone patrzenie na płciowość. Kiedyś, pamiętam, dla mnie to zrobiło duże wrażenie, przyszła to kobieta do poradni, roześmiana, ale tak normalnie roześmiana, nie tak, tylko normalnie z pełną otwartą twarzą mówi, ja nie mam żadnych kłopotów. Chciałem od razu powiedzieć panu na stacji, że nie mamy żadnych kłopotów w małżeństwie, jesteśmy 10 lat po ślubie, jest wszystko dobrze, pięknie nam się małżeństwo układa, wie pan, ale ja tu chciałam, i tam załatwiała swoje sprawy, chciała jakieś coś tam z literatury, chciała jakieś porady w stosunku do jakichś małżeństw, którym stara się pomagać i nie wiedziała, co tam, co będzie mądrzejsze. No wreszcie jakiegoś kuzyna z drugiego końca Polski ściągnęła na kilkugodzinną rozmowę, ale pozałatwiała te wszystkie swoje sprawy i jakoś nie chce wychodzić. Ja panu muszę coś powiedzieć. I mówi, wie pan, bo pan nas przygotował z mężem do małżeństwa 10 lat temu. No tam akurat pamiętam, nie? Przepraszam, ale jak mi przypomnie, no to wiem, ale nie pamiętam. No i w każdym razie, wie pan, i pan prowadził cały taki cykl spotkań i chyba ona tam wiedziała, czy na trzecim, czy na czwartym, ja już oczywiście też nie pamiętam. Pan mówił o sferze seksualności i na koniec, już pan skończył, już pan wszystko swoje powiedział i na koniec pan się jeszcze tak odwrócił, mówi, bo w ogóle to jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, że kobieta może być zadowolona ze współżycia, w ogóle nie przeżywając orgazmu. Mówi, wtedy zbaraniałam. I tak, żeby nie to, że już pan miał jakieś zaufanie w naszych, że tak powiem, sercach i oczach, bo pan jednak tam sporo rzeczy powiedział, które my akceptowaliśmy. No ale w tym momencie to było zupełnie w poprzek tego, co wiedziałam. Dziewczyna, bo to, że mężczyzna tak myśli, to jest normalne. Bo on ma takie doświadczenie. Ale dziewczyna, no myślałam, że właśnie o to chodzi. I wie pan co? Ja panu powiem. Jesteśmy 10 lat po ślubie. Mamy trójkę dzieci. Nasza relacja układa się bardzo dobrze. Seksualna relacja układa się bardzo dobrze. Proszę pana, ja nigdy w życiu nie przeżyłam orgazmu. Żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja nie chcę głosić pochwały anorgazmii. Bo też nie o to chodzi. Ale z bardzo wielu różnych powodów wiele kobiet po prostu nie przeżywa tego, co jest absolutnym wymogiem na pierwszych stronach gazet. I ona potem mówi, wie pan, gdybym ja tego zdania wtedy nie usłyszała, to pewnie rok, dwa po ślubie byśmy byli ciężko znerwicowani, byśmy mieli do siebie pretensje, byśmy w ogóle uważali, że małżeństwo nam się sypie, rozpada. Najczęściej pretensje wzajemne i lęki w tej dziedzinie wynikają nie dlatego, że to jest dramatycznie źle, tylko dlatego, że jest poprzeczka jakaś tam narysowana zupełnie absurdalna. A jeśli ona jest po to, żeby było odczucie, że jest źle, po to, żeby popychać ludzi w kolejne związki, no to no, nie dajmy się łapać na takie chwyty, prawda? Dopiero na tym tle możemy powiedzieć troszkę o płciowości człowieka. My się rozwijamy jako istota płciowa, ale na to już nie będzie czasu. Natomiast już dojdźmy do konkretów, w takim razie do samego współżycia, bo tam wiele na tym tle, bardzo wiele widać. Może jedno tylko jeszcze zdanie przed współżyciem, że tak jak u zwierzęcia nie można zastosować norm moralnych do zachowania zwierzęcia, bo to nie dotyczy zwierzęcia, ono nie podejmuje wyboru. Tak u człowieka nie wolno mówić czy podejmować tematu seksualności bez zastosowania norm moralnych. Dlaczego to tak podkreślam? Dlatego, że świat dzisiaj próbuje tą sferę wyrzucić poza ocenę moralnych. Oni tego chcą, to mają prawo. Dwaj panowie ze sobą, pan zdradzający żonę, pani zdradzająca mężczyzna, mają prawo, jak oboje się na to zgadzają, są dorośli, mogą. Można tak, można inaczej, można z antykoncepcją, można bez, można zabić dziecko, można nie zabić, można... No, to wolność. Nie. Nie wolno żadnego działania człowieczego oderwać od oceny moralnej. I również tego nie wolno oceniać, oderwać od oceny moralnej. Zobaczmy, cała edukacja seksualna była właśnie wyrwaniem z kontekstu moralnego. Pokażemy, można z kobietą, można z mężczyzną, można ze zwierzątkiem, można z trupem, niech samo sobie wybierze. No bo to wszystko, przepraszam, no to wszystko ludzie wymyślili. Ja nie chcę być, ja stoję tutaj przed Panem Jezusem i nie chcę być, on patrzy, on wie, że to ludzie wymyślili. On wszystko dobrze wymyślił, to człowiek popaprał. Zwierzę nie jest w stanie, bo teraz mówię, że ktoś się zachowuje jak zwierzę, obraz dla zwierzęcia. Zwierzę nie jest w stanie wymyślić działań wynaturzonych. Człowiek może i piękne, i wynaturzone. Niestety. Ma taką możliwość, ma przymioty stwórcze, rozum i wola, prawda? I może siebie zniszczyć, źle używając tych przymiotów. Dobrze, żebyśmy mieli jednak konkrety. Popatrzmy na konkretnie na współżycie płciowe. Oczyma kobiety, oczyma mężczyzny. Pozwólcie, panie, że zacznę od mężczyzny, a to z tego prostego powodu, że będziemy mieli go za 2 minuty z głowy i resztę czasu poświęcimy na... No bo mężczyźni w tej materii są prości, prawda? W zasadzie od pomysłu do wykonania wystarczy kilkadziesiąt sekund. I po następnych... No, tak! Bo przecież zdolność mężczyzny do współczucia mierzy się reakcją jego ciała. Jeżeli on pobudzony poprzez wzrok przetworzy to wyobraźnią, to za chwilę jest gotów. Następuje spłynięcie krwi do narządu, następuje wypełnienie ciał jamistych wzwód. W zasadzie w tym momencie mężczyzna technicznie jest gotowy do współżycia, prawda? Kilkadziesiąt sekund. Następne kilkadziesiąt może doprowadzić do zakończenia. Przeżyje, uwaga, panie, uwaga, on przeżyje zawsze automatycznie bardzo silną przyjemność. Bez względu na okoliczności. Bo było napięcie, które wraz z wytryskiem zostanie błyskawicznie rozładowane. Wobec tego rozładowania napięcia każdego rodzi przyjemność. Nawet jak biegniemy na autobus, zdążyłem, prawda? Nic by się nie stało. Ale przeżywałem emocje, że może nie zdążę, prawda? Już nie mówię o jakichś innych, poważniejszych sytuacjach życiowych. Ludzie pchają się w sytuacje emocjonujące po to, żeby przeżyć przyjemność, że nic mi się nie stało, prawda? Włażą na szczyty, włażą w dziurę jakieś w ziemi, albo oglądają sobie horrory, o, i ja przeżyłem, prawda? Niektórzy mówią, że nawet oglądanie przez staruszków nekrologów ma element takiego hazardu, że o! Kolejny kolega z klasy umarł, jest nas tylko 3, prawda? Może wygram tą konkurencję, prawda? Także, ale z tego wszystkiego o mężczyźnie jest ważne to. Mężczyzna przeżywa zawsze automatycznie silną przyjemność. I drogie panie, jeżeli mu kobieta nie poszerzy horyzontów widzenia, może to być kobieta wychowawczyni, matka, ale niechby to była żona. Jeżeli mu nie poszerzy horyzontów widzenia, on będzie patrzył przez pryzmat doznania. I kochający mąż, o co się będzie troszczył? O osobę żony? Nie. O jej orgazm. Bo on przeżyje doznanie i on chce, miłujący mąż, nie rozumiejący oczywiście żony, chce, żeby ona też przeżywała tą silną przyjemność. I koncentracja jest nie na osobie, tylko na technice pobudzenia jej organizmu do działania. Ale nie o to chodzi w spotkaniu osób. Mężczyzna tego sam z siebie nie wie. Bo on tak właśnie to przeżywa. Taką ma skłonność. Tak? I to, że tak bardzo źle się dzieje w małżeństwach. Bardzo wiele kobiet oskarża mężów, że on tam jak zwierzę, że to, że tam leci jak świnia do koryta na mnie. Tak. To są określenia. To są określenia, prawda? Ale te kobiety nie zdają sobie sprawy, że za tym oskarżeniem stoi właśnie samo oskarżenie. Ja nie zrobiłam nic, żeby jego widzenie tej sfery poszerzyć, żeby jego widzenie tej sfery było głębsze. Także jest tutaj splot wzajemnych, nawet win, przyczyn. Oboje się przyczyniamy do tego. Jeżeli jest jakaś sytuacja w małżeństwie, po latach niecudowna, to oboje się na to złożyli, z całą pewnością. Nie ma sensu rozsądzania, kto ile jest winien. Oboje się do tego przyczynili, przynajmniej przez zaniedbania. Wobec tego oboje mają to naprawiać. Nie ma innego sprawiedliwego wyroku. To niech teraz on się męczy, jak ja tyle znosiłam, to teraz on niech to naprawi. Nie. Pani miała moc do tego nie dopuścić. a pani dopuściła, popełniając błędy oczywiście, zgadzając się na rzeczy, na które się nie wolno zgodzić. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz, że mężczyzna w tym momencie najchętniej odwróciłby się twarzą do ściany i zasnął, to jest co większość robi, ale on może sobie wstać i pójść, nie ponosząc żadnych, to jest obiektywna prawda, żadnych skutków biologicznych w swoim ciele. Nie mówię w tej chwili o chorobach przenoszonych drogą płciową. Mówię o normalnych, zamierzonych przez twórcę skutkach biologicznych w mężczyźnie. Nic, on wyrzuca na zewnątrz nasienie. Koniec, jest wolny od skutków. Wszystko spada na kobietę. Jest totalna asymetria w tej dziedzinie. Zupełnie czym innym jest obciążony mężczyzna, innym kobieta. Zupełnie inaczej jest wyposażony mężczyzna, inaczej kobieta. Nie tylko myślę o narządach oczywiście. O całej psychice, o całej strukturze osoby. Jeżeli ma współżycie być dobrem dla małżeństwa, to musi spełniać warunki potrzebne obojgu. Mężczyźni są dość skromne. On sobie w rozumie powie, nikt na pewno nie wejdzie, nikt nie zajrzy, na pewno dziecko się nie pocznie, jak nie chce, żeby się poczęło, to mu wystarczy. No. Tutaj w poszukiwaniu jesteśmy nieźli, samych siebie, prawda? Natomiast zbiór warunków potrzebnych kobiecie jest dużo, dużo, dużo większy. Jeżeli mają być warunki dobre dla obojga, to muszą być dobre i te potrzebne mężczyźnie, wspomnieliśmy skromne, i te potrzebne kobiecie, nieraz bardzo rozbudowane. I tylko wtedy współżycie może zadziałać w małżeństwie prawidłowo. Może przynosić naprawdę święte owoce, nie tylko w dzieciach, ale w coraz większej, coraz głębszej komunii małżonków. Większość małżeństw nie spełnia warunków wstępnych. Powiedzmy sobie o tych warunkach wstępnych. Od strony kobiety, to może niedobrze, że ja to mówię, ale mogą panie brać czego protestować. W zasadzie kobieta potrzebuje jednego warunku do współżycia. Absolutnego spokoju, poczucia bezpieczeństwa. Z czystym sumieniem swojej córce w takich warunkach bym poleciła współżycie. Jakże często żony zgadzają się na współżycie w warunkach, które by za nic w świecie nie poleciły swoim córkom. One się zgadzają, bo myślą, że to jest konieczne dla dobra małżeństwa. Jest to wielka krzywda wyrządzona mężowi. Żona zgadzająca się na współżycie w warunkach dla siebie nie do przyjęcia wyrządza mężowi krzywdę, bo on będzie miał żonę, którą boli głowa na samą myśl o współżyciu. Bo ona zgadza się wbrew sobie, zaciska zęby, to współżycie dla niej stanie się katorgą, prędzej czy później. To jest kwestia tylko czasu. Ona ma ujawnić to, co w niej siedzi, wszystkie lęki, nawet najgłupsze, a on ma je zagospodarować, żeby nie musiała się bać. Nie mówić jej, że jest głupia, tylko ma zagospodarować nawet irracjonalne lęki. Na parterze żona, a tam nie musi żona mówić, na parterze każdy mąż zasłoni firankę. Nawet najprymitywniejszy. Bo on też nie chce, żeby ludzie przechodzący chodnikiem zaglądali do okien i oglądali ich w sytuacji intymnej. Natomiast na 30 piętrze w hotelu nad morzem, gdzie w pobliżu nie ma lotniska, rzadko który mężczyzna wpadnie na pomysł, żeby zasłonić firankę. A żona wpadnie na ten pomysł, większość żon wpadnie. Dlaczego? Spytam, bo myślałem konkretnie, że dlaczego? No wiesz, no nie chcę, żeby ktoś nam zajrzał, no głupia jesteś. Prawda? I teraz on musi przeskoczyć siebie, bo co z tego, że tam nikt nie zajrzy? Ale ona boi się, że zajrzy. I teraz on, zasłaniając firankę, załatwia ważny problem. Ona przestaje się bać, że ktoś zajrzy. A on się koncentruje na tym, że jesteś głupia, mówi, że ktoś zajrzy, prawda? Co z tego, że to jest nieracjonalne? To jest wielka trudność mężczyzny, żeby spełnić oczekiwania kobiety, które wychodzą poza jego rozum. A oczywiście, jakby mężczyźni wiedzieli, że to mu się opłaci, to może by wstał, zasłonił dla świętego spokoju, prawda? On powinien wiedzieć, dla jej spokoju jest to potrzebne, a jej niepokój zniszczy wszystko. Taką ilustrację sobie wymyśliłem. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Luwrze, w sali na parterze, na środku ściany Mona Lisa. Czy ktoś się zna na sztuce, czy się nie zna, wszyscy podziwiamy obraz, no bo wypada podziwiać, prawda? Wieki przemawiają, Leonardo, no och, ach, dobra. Wchodzi na to wariat, odbezpiecza bombę, za chwilę wszyscy zginiemy. Proszę wycieczki, proszę nadal podziwiać obraz. Nie ma takiej psychicznej możliwości w człowieku. W przypadku strachu to jest ekstremalny strach o życie, wszystkie wyższe uczucia znikają. Nawet może zniknąć władza nad ciałem. Możemy stracić, ja raz przeżyłem coś takiego, że straciłem możliwość stania w pionie. Ze strachu usiadłem. pamiętam dokładnie sytuację, prawda? I potem jak się pozbierałem, jak stwierdziłem, co mi mogą zrobić, i doszedłem do tego, że właściwie mogą mnie najwyżej zabić, to wstałem, odzyskałem pełnię władzy. Najgorszy jest strach nieokreślony. Ten strach przy współżyciu kobiety, przez kobietę jest często nienazwany. To jest strach czasem o losy dziecka, czasem różne są te źródła strachu. I te nieokreślone strachy są straszne. I ona zgadza się na współżycie, ale tak naprawdę jest cała zblokowana i odbywa się to tylko w warstwie narządowej, bodziec, reakcja, nic nie idzie w głąb psychikę, sferę ducha. Po prostu to pozostaje powierzchownym działaniem. A te działania o tym charakterze mają zawsze ten sam skutek. Te same bodźce dają coraz mniejszą reakcję. Czyli koniec jest łatwy do przewidzenia. Coraz mniej będzie zainteresowana tą sferą kobieta. A wreszcie ta sfera stanie się dla niej udręczeniem. I w wielu małżeństwach tak jest. 2/3 żon w Polsce w małżeństwach, które nie myślą się rozwodzić. W dobrych małżeństwach. 2/3 żon w ankiecie podaje, że zgadza się na współżycie, bo mężowi zależy. Ale jakby tego nie było, byłby spokój. Jest umęczona, udręczona tą sferą. Sferą, którą Stwórca stworzył w cudowny sposób, która może do końca życia cudownie funkcjonować. Tak, tylko trzeba ją zagospodarować właściwie. Czyli tak, żeby kobieta nie musiała się niczego bać. No więc tak, zasłonięcie firanki nawet na 31. Banalne zewnętrzne warunki drzwi. Ona sobie wymyśliła, że teściowa za drzwiami podsłuchuje. I nie ma znaczenia, czy posłuchuje, czy nie. Strach jest strachem. Czy on jest racjonalny, czy źródło jest irracjonalne. Strach jest strachem, ona jest zablokowana. Trzeba zlikwidować wszystkie przyczyny strachu. Prawda? I ile niechęci kobiety do współżycia ze względu na niedostateczną higienę męża. I skarżą mi się takie kobiety. Nie do wyleczenia stany zapalne pochwy, ponieważ on za każdym razem przynosi nową infekcję. Trzeba z nim porozmawiać. O co to nie. Nigdy w życiu z nim na ten temat nie porozmawiał, on by się obraził, on by coś tam. Jak żona nie może mężowi powiedzieć, żeby się umył. Prawda? To jest, ale to z czegoś wynika. Zobaczmy, co głosi nasza kultura. Mężczyzna ma być ekspertem w tej dziedzinie, a kobieta ma siedzieć cicho. I większość kobiet siedzi cicho. Tylko narzucili to ci, którzy zacierają ręce, że siedzą cicho. Bo nigdy nie dojdą ze sobą do ładu. Jeżeli kobieta nie ujawni tego, co w niej siedzi, nigdy nie dojdą do ładu w tej dziedzinie. Zawsze mężczyzna będzie działał jak kulą w płot. Nie jest w stanie przewidzieć wszystkich jej subtelnych obaw, lęków i tak dalej. Nie jest w stanie. Taki amerykański seksuolog powiedział, gdyby mężczyzna we współżyciu płciowym postępował tak, jak podpadają mu impulsy, które odczytuje w swoim ciele, a więc dodajmy naturalnie, tak jak czuje, to z punktu widzenia potrzeb kobiety postępowałby niemal całkowicie źle. Ja myślę, że słowo niemal można spokojnie wykreślić, powiedzieć całkowicie źle. W każdym geście swego ciała. On by tak przytulił żonę z całej siły. Zobaczmy, co się dzieje. On wraz z napięciem mięśniowym buduje napięcie seksualne. To jest ze sobą skojarzone. Ale ten bodziec dla kobiety, no czuje ból po prostu. Jakby się odważyła powiedzieć później, bo mi żebra połamiesz. To on by się obraził, że on tak mocno kocha, a ona tak przyziemnie mówi o połamanych żebrach. No? W każdym geście. Dorośli jesteśmy, zjednoczenie narządów. On by tak chciał najpełniej, najgłębiej do końca. Receptory bodźców są na samym wejściu do pochwy. Sięgają gdzieś tam 1/3 od wejścia. Tak? Zupełnie nie tak, jeżeli kobieta nie pokieruje mężczyzną. Jeżeli nie, wbrew kulturze, kobieta nie stanie się ekspertem od siebie samej. A on nie wymyśli, że najlepszym, co może zrobić, to słuchać żony. Bo ona jest ekspertem. Najwięcej mogę wygrać na tym, jeżeli będę jej słuchał. Zobaczmy, ile trzeba przestawić w podejściu do sfery seksualności. I w kobiecie, i w mężczyźnie. W jej, żeby weszła w rolę nauczycielki, a jego, żeby nie czuł się upokorzony tą rolą, on jest ten ekspert. Prawda? Genialnie zagospodarowano ten teren, żeby było źle. I jest źle. No dobrze, ale jakie są dalsze źródła lęków kobiet? No więc te zewnętrzne, powiedzmy, higieniczne lęki, to też jest. Ale wyżej. Lęk psychiczny. Jeden z najpoważniejszych to jest chyba taki, że mąż ją zostawi. Że dziecko nie będzie, bo kobieta zawsze ze współżyciem, czy sobie z tego zdaje sprawę, czy nie, gdzieś w tle ma poczęcie dziecka. To jest silniejsze od niej. Zresztą nic dziwnego, skoro tak ją obciąża współżycie, prawda? Że mąż pójdzie sobie w długą. I Mężczyzna nie ma innego wyboru. Jeżeli chce, żeby sfera seksualności była szczęściodajna, to musisz o niej powtarzać. Choćbyś nie wiem, co zrobiła, choćbyś zwariowała i uciekła, to ci odnajdę, będę z tobą do końca życia, instant nie polecisz. A co mężowie robią? Żona kiepskie mieszkanie sprząta. Jak będziesz dalej taka bałaganiara, to się z tobą rozwiodę. No to na patrzę, dzieciaki małe, on nie, już. Ona sprząta mieszkanie. No ma na nią sposób. Raz w miesiącu powie o rozwodzie i ma wysprzątaną chatę. Nie? Tylko nie wie za jaką cenę. Jeden z najważniejszych terenów dla niego, sfera seksualności, to jest, on dokładnie piłuje gałąź, na której siedzi. On w tym momencie wprowadza lęk, i się dziwi, że spadnie za chwilę. Nie? On wprowadza lęk w tą dziedzinę. A jak on sobie pójdzie? Kobieta, która nie ma gwarancji, że mężczyzna będzie z nią do końca życia, nie może się nie bać. Zobaczcie, jak zostały oszukane dziewczyny, które głośno krzyczą, nie potrzebujemy papieru z kościoła, z urzędu, znikąd. Nasza miłość jest ponad wszystko. My na kocią łapę, czym kartę rowerową, czy jak się dzisiaj mówi, prawda? Ona musi się bać. Przynajmniej tego, że on wcześniej drzwiami pójdzie, ona zostanie sama z dzieckiem. I dziecko nie będzie miało ojca. Niektórzy mówią, ja się nie boję, łykam najlepsze pigułki antykoncepcyjne, ja się nie boję. Pytam, dlaczego łykasz? Dla urody? Dla zdrowia? Dla lepszych? Dlaczego? Tylko dlatego, że się boisz dziecka. Oszukujesz, spychasz ten lęk do obsesyjności, ale on pozostaje w tobie. Przedmiot nie ma mocy wyzwolenia człowieka. Żaden przedmiot. Tu rozum i wola może człowieka wyzwolić z lęków. Następny. Także panowie, nie ma wyjścia. Jak już się żenicie, to wtedy do końca życia musicie żonie raz na zawsze i ciągle powtarzać. Będzie miała spokój, przynajmniej w tej materii. I wreszcie jest największy lęk. A co będzie, jak się pocznie? A co będzie, jak się pocznie dziecko? Wtedy, kiedy nie ma się pocznie. Jak się ma pocznie, to wszystko dobrze. I to jest też lęk do zagospodarowania przez mężczyznę. Ja te klocki tak zbieram z różnych miejsc. Ja dopiero po latach do mnie dotarło. Dlaczego w nauce Kościoła? W autorytacji Familialis Consortio 20 lat, ponad. Jan Paweł II napisał, jako pierwsza funkcja mężczyzny w rodzinie, pierwsze pole odpowiedzialności, niezbywalne, nie wolno mu się z tego wyrzec, uciec z tego terenu, odpowiedzialność za życie poczęte. Dopóki będzie za życie poczęte ponosić odpowiedzialność kobieta, dopóty będzie się bała. Zobaczmy, jak to jest w poprzek naszej kultury. To w najlepszym razie kobieta prowadzi jakieś notatki, no i tam mężowi powie albo, że tak, albo, że nie, albo, że coś. Jeżeli on będzie te notatki zapisywał i on interpretował, to kobieta nie ma czego się bać. Bo nawet on się pomyli. Prawda? I to jest jego sprawa, nie jej. Przychodzi do poradni zapłakana kobieta, ale zapłakana to mało, wstrząsana szlochem. Płacze, nie może się głosu wydobyć. Wreszcie na bezdechu wyrzuca z siebie. Mąż mnie chyba zabije. Pierwsze zdanie. Znowu płacz i znowu po kilku minutach. Jestem w ciąży. Potem się trochę wyciszyło. Ktoś się wyrzuciła. Rozmawiamy. I co się okazuje? Ojcem dziecka jest mąż. I ona, bo w pierwszej chwili można było pomyśleć, że co, że zdradziła męża, się wyda krewki, ten mąż tam przywali, nie wiadomo co wyjdzie, prawda? Nie! Ojcem dziecka jest mąż i ona drży cała, co będzie, jak mąż się dowie, że on, że ona ośmieliła się zajść w ciąży, prawda? Nie może taka kobieta osiągnąć spokoju w wymiarze seksualnym, nie może niczego przeżywać poza powierzchowną przyjemnością, okazjonalną, wszystko, koniec, kropka. Tam nic nie może więcej się dziać w tym związku. A więc spokój na poziomie zewnętrznym, psychiczny i ten sięgający rzeczywiście już w ekstremalne tereny życie dziecka, nieśmiertelna dusza, to rzeczywiście zahacza wręcz o stwórcę, prawda? Nie boi się, że się pocznie dziecko. Jak mężczyzna prowadzi te obserwacje i zapisuje, i interpretuje, to jest spokój. Jeżeli nawet trochę naciągnie, nie doczeka tam do trzeciego dnia podwyższonego, tam coś przekręci i pocznie się dziecko, jak będzie stosował reguły, to się nie pocznie. No ale powiedzmy, że trochę naciągnął i się poczęło. To on ma do wyboru dwie wersje wydarzeń. Albo przyznać się, że no trzy, że nie potrafił nad sobą zapanować. Druga wersja, że nie umie policzyć do trzech. A trzecia wersja, że właściwie to on już chciał, żeby się poczęło. Znaczy nie mówiłem, ale właśnie to już chciałem, żeby się poczęło. Oczywiście wybiera tą trzecią. Bo w niej najlepiej wygląda, prawda? Żona jest bezpieczna, dziecko jest bezpieczne. Tak? Dopóki mężczyzna nie stanie się tym, który odpowiada za skutki wspólnego działania, dopóty w kobiecie będą lęki. Jest to powszechne w naszych możliwościach. Powszechnie w naszych małżeństwach pary nie stworzyły warunków wstępnych do rozpoczęcia dopasowania seksualnego. To jest jeden z terminów, który się stosuje, namawiając młodzież do współżycia, prawda? Bo musimy sprawdzić, że jesteśmy dopasowani. Ja pytam chwileczkę. W wymiarze cielesnym? Nie trzeba sprawdzać. Wszyscy mężczyźni pasują do wszystkich kobiet na świecie. W wymiarze psychicznym? Nie trzeba sprawdzać. Żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety. Niczego nie sprawdzimy. Naprawdę niczego nie sprawdzimy. Dopasowania, ale ilu przyzwoitych ludzi uczepiwszy się tej wizji, że przecież wpadają się małżeństwa, że trzeba sprawdzić, prawda? Już lepiej raz grzeszyć niż męczyć się całe życie. No słyszymy takie teksty. Oszukani ludzie. Dopasowanie jest procesem, który może się zacząć, może wiele zniszczyć w tym procesie, ale może się zacząć dopiero w małżeństwie. Nie wystarczy małżeństwo. Dopiero w warunkach, kiedy dobre dla obojga, czytaj dobrych dla kobiety, czytaj zero lęku. Ona może mu się w pełni oddać, zaufać, nie boi się ani tego, że warunki są mniej intymne, ani tego, że on ją zostawi, ani tego, że się pocznie dziecko. No. Ja czasem chłopakom przy ślubie mówię, słuchajcie, macie dwie perspektywy. Przychodzisz 5 lat po ślubie do domu i mówisz żonie, słuchaj, taki piękny dzień dzisiaj, może byśmy go zakończyli wspólnym. Łajeju, znowu? Musisz, no dobra, tylko szybko, bo za chwilę serial. To jest jeden scenariusz. A drugi scenariusz taki, wracasz do domu 5 lat po ślubie, zmęczony jak pies, myślisz o łóżku, ale tylko po to, żeby się walnąć i chwilę odpocząć. Przychodzi żona i mówi, słuchaj, a może dzisiaj? I nagle ci wracają siły. I nagle zapominasz o zmęczeniu, prawda? I to te dwa warianty się rozgrywają. Większość niestety mężczyzn ma wariant, przeżywa wariant pierwszy, nie wiedząc, że sami do tego się przyczynili. Nie wiedząc, że chcieli zrealizować wizję, która nie jest szczęściodajna dla nikogo, wizję, którą podsunęli mu wrogowie, po to właśnie, żeby było źle. Żeby teren seksualności stał się nie terenem świętym, pięknym przekazywania życia, tylko żeby stał się terenem powszechnej rozrywki, na której każdy z każdym musi. No i trzeba to wyposażyć w odpowiednie przyrządy, prawda? Najglobalniejszy problem jest taki, skoro we współżyciu płciowym spotykają się dwie rzeczywistości. Jedność dwojga i rodzicielstwo, bo tak się rozmnażamy, to wszyscy wiemy. To jeżeli będzie kolizja, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest ważniejsze, co czemu podporządkować? Ach, jak ludzie się denerwują, jak się stawia pytanie. Nie wolno tak stawiać sprawy. Trzeba. Człowiek jest istotą rozumną i musi wiedzieć, według jakich kryteriów będzie postępował w przypadku, kiedy jakieś wartości się zderzają i wykluczają wzajemnie. Teraz wszyscy, którzy dadzą odpowiedź, że ważniejsze, przy czym z tej jedności, przebogatej jedności dwojga osób, masowa kultura wybiera tylko jeden wyrzutki aspekt. Przyjemność seksualna. Rzekomo do wszystkiego ona ma uprawniać i być ważniejsza od wszystkiego na świecie. A więc przebogate jedność wybiera tylko przyjemność. Więc brutalnie stawiając pytanie, co jest ważniejsze dla ciebie osobiście? Twoja przyjemność seksualna czy życie twojego dziecka? Oczywiście nikt rozumny nie odpowie, że przyjemność jest ważniejsza od życia. Nie wolno tak stawiać pytania i nie stawia sobie tego pytania. Ale życiem ludzie odpowiadają, że przyjemność jest ważniejsza. Popatrzmy. Płodność trzeba wykolegować. Można się wysterylizować, można łykać piguły, takie czy inne, można kawał gumy użyć do tego celu. W każdym razie płodność jest czymś, co przeszkadza. Ważniejsi ludzie sięgający po antykoncepcję tak naprawdę dowodzą, że uważają, że ważniejsza jest przyjemność od życia dziecka. Ci ludzie zawsze, mówię to z całą odpowiedzialnością, przeżywają stale malejącą przyjemność seksualną. Ja nie potrafię powiedzieć, w ilu latach im się ona znudzi całkowicie, ale tendencja będzie zniżkowa. Póki mają taką postawę, że przyjemność ważniejsza. Dlaczego? Bo nie są w stanie zagwarantować kobiecie poczucia bezpieczeństwa. Ona przy tej postawie zawsze się będzie bała. Łykając pigułki, ona nie wie, że ona się łyka, dlatego że się boi. Lęk siedzi w niej i to ich oddziela od siebie. Jeżeli postawią sprawę inaczej, no już trudno. rzeczywiście życie dziecka jest ważniejsze. Trudno. Zrezygnujemy z przyjemności na zawołanie, tylko będziemy ją wplanowywać w rytm płodności kobiety. Zobaczmy, co się teraz dzieje. Używamy rozumu i woli. Rozumu do poznania, kiedy kobieta jest płodna, kiedy nie. To jest w zasięgu ręki nawet analfabetów. A woli po to, żeby w zależności od planów życiowych wpisać się w ten czy w tamten czas. W zależności od tego, czy planujemy poczęcie, czy nie planujemy poczęcia. I teraz użycie rozumu i woli to jest jedyny sposób na rozwiązanie człowieczych problemów. I ogromny procent, nie 100, ogromny procent lęku kobiety znika, jak ona siebie poznaje, widzi, jak to rzeczywiście jest tą płodnością. Ogromny procent, nie cały. To mężczyznom się nie podoba, nic na to nie poradzę. Powiedzmy, że nie planujemy dziecka z ważnych powodów. Nie możemy począć w tej chwili dziecka. Żona obserwuje siebie, tam śluz, temperaturę, jest po jajeczkowaniu, wszystkie znaki odczytane, jest na pewno po jajeczkowaniu, na pewno jesteśmy niepłodni. Intelektualnie żona wie na 100%, jesteśmy niepłodni. Nie planujemy poczęcia, mąż pyta żonę, to co, to może dzisiaj? No ale gdyby się poczęło. No ale wiesz, że się nie poczęło? Oczywiście, że wiem. Jesteś pewna, że się nie poczęło? Jestem pewna. No to co? No ale gdyby się poczęło. No. To jest silniejsze od niej. I to jest wielka trudność dla mężczyzny, żeby odpowiedział jego zdaniem na głupie pytanie, na głupie zdanie, prawda? Ona nosi w sobie ten elemencik, a gdyby się jednak poczęło. On na to musi odpowiedzieć i ten lęk musi też zagospodarować. A gdyby się poczęło? Nawet wbrew logice, bo logika wskazuje, że nie może się począć. Ale gdyby się jednak poczęło, to ja, ojciec tego dziecka, nie pozwolę mu zrobić krzywdy. Nawet gdybyś ty zwariowała, chciała jej zabić, a to by nigdy w życiu na to nie pozwolę. I kobieta wreszcie nie musi się niczego bać. To jest ostatnie bastion lęku kobiecego. On bierze na siebie odpowiedzialność za to, że pocznie się dziecko w irracjonalny sposób, nie wiadomo skąd, poczęło się. Prawda? Ale teraz weźmy kobietę, która wyłączyła możliwość poczęcia dziecka, bo ona robi karierę bizneswoman. Najtroszliwszy, najwspanialszy mąż nie da jej pewności, bo zawsze będzie, a jak się pocznie? Jej kariera się zawali. Jeżeli najważniejsza była ta kariera, no to ona skazuje siebie i męża na to, że ta sfera będzie u nich siadać. Użycie rozumu i woli ma dodatkowe jeszcze walory, bo ma moc wychowawczą. Oni stają się zdolniejsi do tego, by panować nad sobą coraz lepiej. Ich wierność już nie jest patykiem po wodzie pisana. Oni się uczą wierności sobie. I rozstanie, nawet na jakiś dłuższy czas, nie spowoduje tym, że on sobie znajdzie babę, czy ona sobie znajdzie faceta. Bo nie umieją nie współżyć. Proszę mi wierzyć, że naprawdę więcej miałem w małżeństwie różnych, czy w małżeństwach, z którymi rozmawiam, różnych zgłaszanych kłopotów, nie z tego tytułu, że mają techniczne problemy, że nie umieją współżyć, tylko z tego tytułu, że nie mogą nie współżyć. Że żona się leczy z niepłodności, poszła na 2 tygodnie do szpitala, operacji odróżniania jajowodów, no ale mąż tak długo nie mógł czekać. Po 2 tygodniach żona wróciła już nie do męża, on miał inną babę. Już nawet nie sprawdzili, czy operacja się udała. On nie umiał czekać. Z wyższym wykształceniem, a jakże, wierzący. No, także nieumiejętność rezygnacji ze współczucia jest znacznie większym problemem niż to, że komuś technicznie to idzie lepiej czy gorzej. No, mamy całe życie czas na... I nie jest to tak bardzo skomplikowane, żeby miało... Są oczywiście może te, które przeżywają problemy w tej dziedzinie. Najczęściej są jakieś blokady psychiczne bardzo silne, mimowolny skurcz mięśni, niemożliwe. Czasem przez kilka lat nie może dojść do pierwszego współżycia. Ale na to też są sposoby, to spokojnie trzeba do tego podejść. Natomiast jeżeli małżeństwo podejdzie niespokojnie, że miało być tak, a jest tak, no to jest tragedia, prawda? Jeżeli podejdą spokojnie, to potem się jeszcze śmieją z tego, jakie to były początki, bardziej może doceniają to, jak jest teraz. Sfera seksualności ma moc wpływania na więzi ludzkie, tylko że ma moc w obie strony, zarówno w budowanie więzi, jak i zrywanie więzi. Jeżeli odbywa się to w warunkach złych, poza małżeństwem zawsze warunki są złe, przynajmniej z perspektywy kobiecej, ona zrywa więzi, a nie jakbyśmy sobie życzyli, pogłębia. Strach powiedzieć, że wielu małżeństwach, boję się powiedzieć, że większość, współżycie zrywa więź między mężem a żoną zamiast ją pogłębiać. Staje się terenem eksploatacji, najczęściej eksploatacji kobiety przez męża, staje się terenem jakiegoś uprzykrzenia, upodlenia. Straszne rzeczy się dzieją w tej dziedzinie. Ten teren niezagospodarowany właściwie no, zagraża śmiertelnie więzi rodzinie. Tak? A ktoś tam zaciera ręce, wpuszczając różne fałszywki na ten temat i ludzie no, przyjmują to, bo nie mają wiedzy rzetelnej na temat seksualności. Nie podaje się w naszym kraju. Kto próbuje podać, staje się natychmiast oszołomem. Wrogiem ludu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także jest sytuacja na pewno trudna. Jeżeli jednak uwierzymy, że w kobiecie i tkwi odpowiedź, jeżeli uwierzymy, że kobieta ma być ekspertem i ona odważy się swoje wszelkie lęki przekazać mężowi do zagospodarowania, no to wtedy może być dobrze i coraz lepiej. Jest jedno optymistyczne, bo ja mówię rzeczy w sumie trudne i dość pesymistyczne, bo jeżeli ktoś ma złe doświadczenia w tej dziedzinie, a rzadko trafiają się małżeństwa, które nie mają żadnych złych doświadczeń w tej dziedzinie, to mówi, no to ja już mam spaprane, koniec. Nie. Na szczęście mamy w chrześcijaństwie przypowiedź o synu marnotrawnym. Nie ma takiego dna den, z którego nie można powrócić. Tak samo w tej dziedzinie. Owszem, wszystkie błędy muszą kosztować. Natomiast można, tylko że punktem wyjścia jest stworzenie warunków wstępnych. Kobieta się niczego nie boi. Jest dobra więź psychiczna. Ona nie boi się, że mąż pójdzie, ona się nie boi, że się dziecko pocznie. To wszystko mają już, że tak powiem, rozpracowane. Ona się nie boi samej siebie. I wtedy możemy z tego nawet któregoś tam 10 dnia piwnic, piętra pod ziemią, wychodzić pomalutku i na szczyty jakiejś tam wieży widokowej, która do szczytu nikt nie dojdzie, bo ona gdzieś tam w chmurach ginie. Ale propaganda w tej dziedzinie jest na poziomie parteru, gdzie krzyczy specjalista od seksu, że ja wszystko wiem, bo ja już i spróbowałem z Rosjanką, z Chinką, z Murzynką, od przodu, od tyłu, z boku, z trzema naraz, wszystkie warianty przerobiłem, prawda? Ja jestem ekspertem. Od czego on jest ekspertem? Od cielesnych pobudzeń. Natomiast on nie jest ekspertem od tego, co może się wydarzyć między dwoma osobami w wymiarze cielesno-psychiczno-duchowym, bo ty nie może mieć pojęcia. Bo w przygodnych związkach nie może stworzyć żadnej więzi psychicznej ani duchowej. Bo warunkiem sine qua non jest dozgonność. Doszliśmy do monogamii, która jest normą seksuologiczną. To, że ona jest pojmowana jako religijna. Jeżeli jest monogamia tak na całego, to ona nie miała nigdy żadnych innych doświadczeń z innym. On nie miał żadnych doświadczeń z inną. Są dla siebie jedyni, tym samym najlepsi. I mają pewność wierności do końca życia. To jest pełna monogamia. Czasem nie mamy wpływu na monogamię z przeszłości, bo została naruszona. Ale nawet jeżeli od tego momentu, po jakichś doświadczeniach złych z innymi, gdzieś na prawo, na lewo, ale od pewnego momentu para ludzi stworzy te warunki naprawdę dobre, to startują w górę. I wtedy dzieją się cuda, bo wtedy uruchamia się coś, o czym w ogóle w gazetach nie przeczytacie. Jest tak zwana wtórna, wyższa wrażliwość erotyczna człowieka. Tylko człowiek jest do tego zdolny. W każdym z nas ukształtowała się wrażliwość erotyczna na drugą płeć w okresie dojrzewania. To jest normalne kształtowanie się heteroseksualizmu. Staliśmy się dla siebie w pewnym momencie interesujący. Natomiast w monogamicznej parze i tylko w monogamicznej parze, po spełnieniu tych warunków wstępnych, może się wytworzyć więź specjalna tego jednego reakcja tego jednego, jedynego mężczyzny na świecie na tą jedną, jedyną kobietę. I tej jednej, jedynej kobiety na świecie na tego jednego, jedynego mężczyznę, jej męża. Tylko w parze ludzkiej i tylko w parze mającej, nie tylko monogamicznie, ale mającą tą nadzieję przynajmniej na wierność do końca życia. Bo wtedy znikają lęki. Wtedy rozgrywają i gdyby teraz para już weszła na ten etap wyższy, jakościowo wyższy. I takiego faceta z tej pary by spytano, panie, trudno być wiernym? O czym pan mówisz? Proszę o inny zestaw pytań. To co? To, co ja w trudzie zbudowałem, miałbym wszystko zniszczyć dla jakiejś tam płaskiej przyjemności, jakąś dziewuchą z ulicy? Proszę, panie, pan zwariował pan chyba. Ale większość mężów żyjących w małżeństwach powie, no trudno. Rzeczywiście trudno, tyle tych bodźców chodzi po ulicach, tyle, prawda? Tak, tylko on jest na poziomie, bodziec reakcja. Dlaczego ja się ośmieliłem powiedzieć, że ci, którzy wybierają, że ważniejsza jest przyjemność od życia dziecka, ci muszą przegrać przyjemność. Ano dlatego, że lęk spycha to do przeżycia tylko cielesnego. to już wspomniałem chyba dwukrotnie, że ten sam bodziec powoduje coraz słabszą reakcję. Jest to nieuniknione w każdej dziedzinie reakcji naszych zmysłów. Powtarzane bodźce będą dawały coraz mniejszą reakcję. Więc jeżeli nie wyjdą czynniki wyższe, to to musi siadać. Oczywiście ci, którzy tym kręcą wszystkim, podpowiadają różne atrakcje dodatkowe. 365 dni z pozycji na 365 dni w roku. Dla kobiety to jest żadna atrakcja, ale ze względu na męża to ona się zgadza, żeby go przy sobie zatrzymać. No to już przerobili całą gimnastykę, z nogą na lampie już było, wszystko już przerobili. To nie ma już atrakcji. Znowu siadam. No to co? Naprawdę atrakcją będzie nowa kobieta. Nowy bodziec, oczywiście, że tak. I mi mówią mężowie 15 lat, posiłuj panie, no nic na to nie poradzę, ale naprawdę, panu szczerze mówię, z żoną to nic, a z tą kobietą, no cuda. On nie wie, jak było 15 lat z żoną, bo nie chce tego pamiętać, 15 lat temu. On nie wie również tego, że z tą kobietą będzie mu, no przez żoną 15 lat zszedł do zera, no to tutaj może pół roku, może rok osiągnie ten sam poziom, a z następną to już znowu dwa razy mniej. A następna to już wystarczy na raz atrakcyjności. Prawda? I potem już będą musiały być jakieś dziwactwa, które go pobudzą. Prawda? Dramat. Ludzi, którzy postawili na przeżycia seksualne jako sens i cel życia, a świat to nachalnie podpowiada. Wielu ludzi w tą stronę poszło, ludzi również wchodzących w małżeństwo. Nierozumiejących, w jaką pułapkę wpadli naprawdę swoich nieprzyjaciół. Naprawdę szatańskie, to są oczywiście rękoma ludzkimi wykonane, ale to są szatańskie pomysły, żeby ze sfery przebogatej, gdzie może się naprawdę świętość wprost, bo przecież Pan Bóg do nas przychodzi, przekazując życie dziecko, to jest współpracownikami Boga, jesteśmy, no przecież niesamowite rzeczy tu się dzieją. I żeby z tego zrobić rozrywkową, płatną przyjemność, prawda? Świat to zrobił. I wszyscy jesteśmy tym w jakimś sensie skażeni. I potrzeba rozumu i woli, żeby się wyzwolić, żeby sferę w swoim małżeństwie, tą sferę wyzwolić z tego wszystkiego, co świat nam narzuca. Wyzbyć się wszystkich oczywistości, które świat podpowiada, które wcale nie są oczywiste, które są jakimś zamachem na szczęście małżeńskie w tej dziedzinie. Chyba to był sygnał na zakończenie, bo przedłużyliśmy już ponad miarę, tak? Bóg zapłać za cierpliwe wysłuchanie. Czujemy, że to są wszystko tematy niedokończone. Prawda? Ale jeżeli tylko by już powstała ta myśl, że trzeba się jakby sprzeciwić, popłynąć pod prąd temu, co podpada świat, to tak to jako oczywiste. Jakby ktoś chciał sobie trochę poczytać o tej sferze, to jest to wartość współżycia małżeńskiego. Tam między innymi są obśmiane mity. Przecież mit spontaniczny, człowiek nic nie robi spontanicznie. Nic ważnego nie robi spontanicznie. Tylko miałby współżyć spontanicznie. Dlaczego? Pytanie. Tak? Nawet jedzenie jest jakoś to. Nie zrzucę się spontanicznie na kontrat sąsiada, jak się kelner opóźnia. Prawda? Wszystko człowiek robi w sposób uporządkowany. A jakaś idea spontaniczna. Prawda? To dopasowanie, już mówiliśmy, mnóstwo mitów oszukujących człowieka. Mit ma genialną konstrukcję, bo z prawdziwych klocków buduje się fałszywy obraz, do którego ludzie tęsknią. Każdy widział złoto, prawdziwy klocek, każdy widział górę jakąś, może nawet na zdjęciu górę Giewont, albo wlazł na nią. Każdy z nas bez najmniejszego wysiłku, jesteśmy inteligentni, potrafi wymyślić sobie górę Giewont całą ze złota. Tylko że góry Giewont ze złota nie ma i nie będzie. Jak ktoś będzie dążył do zdobycia góry ze złota, ten przeżyje życiowe fiasko. I takie się robi konstrukcje w dziedzinie seksualności. Z prawdziwych kawałków buduje się niewłaściwą konstrukcję, do której ludzie dążą i niszczą całe swoje życie i są niezadowoleni, nie wiedząc w ogóle, że zostali wpuszczeni w malinie. Dramat w tej dziedzinie się rozgrywa.